Witajcie kochani, chcemy jak zawsze zacząć modlitwą, ale dzisiaj chcielibyśmy zacząć tak nietypowo z piękną modlitwą, starą modlitwą sprzed sprzed 800 lat.
Tak, 1200 chyba szósty rok.
I to będzie chór, który będzie śpiewał starą islandzką pieśń. My zaraz przeczytamy wam treść tej modlitwy i będziemy się już chcieli również tą treścią modlić. Piękna muzyka z Islandii. Usłysz, kowalu niebios, o co prosi cię poeta. Niech twa łaska przyjdzie do mnie łagodnie. Wzywam cię, bo mnie stworzyłeś. Jestem twym niewolnikiem, a ty moim panie.
Boże, wzywam cię, byś mnie uzdrowił. Pamiętaj o mnie łagodny. Potrzebujemy cię najbardziej. Odpędź, o królu słońc, szczodry i wspaniały, każdy ludzki smutek z miasta serca.
Czuwaj nade mną, o łagodny. Prawdziwie potrzebujemy cię w każdej chwili w świecie ludzi. Poślij nam, synu dziewicy, dobre sprawy. Cała pomoc jest od ciebie w moim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi ulubieni święci,
módl się za nami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
No możemy mieć ulubionych.
Ale może smutno tym, którzy nie są nasi ulubieni.
Ale wszyscy są ulubieni, właśnie. Tylko niektórych nie znamy tak dobrze.
No, bo to właśnie tak.
Ten hymn powstawał w roku, został zapisany w roku 1206, czyli 20 lat jeszcze żył Franciszek. Gdy ten hymn powstawał, Franciszek miał 6 lat. Niesamowite. Ten mały chłopak musiał coś już tam w sercu mieć. I gdzieś tam w Islandii, w krainie śniegów i wulkanów, jakiś człowiek o imieniu i nazwisku, którego wymówić nie potrafimy, napisał ten piękny tekst, a później jakiś Islandczyk dołożył muzykę.
Ten sam duch, czy we Włoszech, gdzie było cieplej.
Aczkolwiek wolałbym być we Włoszech niż w Islandii. Są tam takie siostry karmelitanki polskie w Islandii. My z nimi mamy trochę kontaktu. Jakby nas słyszały, to je pozdrawiamy. W ogóle pozdrawiamy was wszystkich. Dziękujemy za pytania, które do nas docierały. Dziękujemy za wasze żywe odpowiedzi.
Wiemy, że temat nie jest łatwy, ale jak to ktoś powiedział, kto powiedział, że ma być łatwo? Może właśnie dlatego, że są to trudne tematy, warto jednak próbować jakoś je sobie wyjaśniać, tłumaczyć. Próbujemy w takim razie dalej.
Tak, i jeszcze chcieliśmy bardzo podziękować za wpłaty na fundację, to jest dla nas bardzo ważne, także dzięki za każdą złotówę, która tam wpływa i pomagacie nam przez to bardzo dalej to wszystko organizować. Chcieliśmy zacząć od pytań i od podsumowania. Zacznijmy od podsumowania. Nie wiem, czy wykonaliście zadanie domowe. Bardzo was zachęcaliśmy do tego, żeby przeczytać parę kartek. Naprawdę może ze dwie kartki Konstytucji Objawieniu Bożym, Dei Verbum, bo jest to dla nas aktualnie kluczowa konstytucja, jeśli chodzi o zrozumienie, jak czytać Pismo Święte i czym ono w ogóle jest w rozumieniu Kościoła. Także do tego dokumentu cały czas się będziemy odwoływali, a jak się nie odwołujemy, to i tak mamy go w pamięci. I pierwsza rzecz, jaką chcemy przypomnieć, to co?
W audycji poprzedniej mówiliśmy o tym, kto jest autorem Biblii, kto jest autorem Pisma Świętego. I okazuje się, że Pismo Święte ma dwóch autorów, Bóg i człowiek, autor ludzki. Czyli oprócz tego, że jest to słowo natchnione przez Boga, to autor był natchniony przez Boga, czyli autor, człowiek z krwi i kości, nie jakiś Superman, z mentalnością swoich czasów, wiedzą taką, jaka wtedy była dostępna, no i też nie wiedzą.
No i nie wiedzą z naszego punktu widzenia, no bo nie miał wiedzy o świecie takiej, jak my ją teraz mamy. I tutaj od razu jedno z pytań, które padło, czy właściwie refleksji. Ktoś napisał do nas, bardzo dziękujemy, trudny temat do tego stopnia, że sam już się gubię, co w Biblii ludzkie, a co boskie. No i właśnie, zgodnie z tym, co ktoś napisał, możemy powiedzieć, że nie ma się potrzeby gubić, bo w Biblii jaka jest odpowiedź? Wszystko będzie boskie i wszystko będzie ludzkie. Czyli z jednej strony autor Boży, z drugiej strony ludzki i w ogóle nie mamy tutaj problemu.
Takiego rozdzielania, co jest Boże, a co jest ludzkie. Właśnie to rozdzielanie rodziło wiele kłopotów, wiele nieporozumień i w związku z tym wiele takich trudności z tego wynikających. Mm-hmm.
My szczególnie chcemy zaakcentować tego ludzkiego autora, bo że Boży, no to większość wierzących, przynajmniej chrześcijan czy katolików się zgodzi. Pan Bóg dał Pismo Święte. Ale nie wszyscy mają świadomość, że jest autor ludzki właśnie z tym jego ograniczeniami.
Po prostu trzeba brać pod uwagę i to, czyli Słowo Boże, ale trzeba brać pod uwagę autora ludzkiego.
Tak. Dalej, ciekawe jest bardzo, że Kościół przestał zajmować się definiowaniem samych tekstów natchnionych, co to znaczy, że teksty są natchnione, tylko raczej zajął się Kościół definiowaniem samego natchnienia autora. Czyli takie sformułowanie teksty natchnione nie jest do końca poprawne. Mówiliśmy o tym, że poprawne jest powiedzieć tekst napisany przez autora natchnionego, jest to bardziej poprawne. I jeśli mówimy, że tekst jest natchniony, to dlatego, że autor ludzki był natchniony i wszyscy inni, którzy uczestniczyli w procedurze powstawania tekstu. Dla nas to jest bardzo ważne, bo skrót tekst natchniony mógłby nam sugerować, że tekst spadł z nieba bez pośrednictwa człowieka. A Kościół bardzo mocno akcentuje to ludzkie pośrednictwo. I teraz w związku z tym dalej Sobór będzie podawał bardzo ważne kryteria lektury tekstu.
Takim pierwszym, które wynikało właśnie z odkryć naukowych, okazało się kryterium mentalności autora, czyli realiów tamtego czasu, które należy wziąć pod uwagę. I drugie takie ważne kryterium, o którym może mało się mówi, ale jest bardzo ważne, kryterium gatunku, czyli tak zwane rodzaje literackie. O tym mówiliśmy też.
Tak, i dopiero wzięcie pod uwagę tych dwóch kryteriów, co najmniej dwóch, bo jest ich w sumie więcej, to pozwala nam zrozumieć, jaki był zamysł autora. I To jest bardzo ważne pojęcie. Zamysł autora tekstu, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. W każdym razie, czytając, powinniśmy analizować, co autor natchniony chce nam przekazać. I to jest niezwykle ważne, ponieważ my mamy taką tendencję, to jest naturalne, żeby mentalność swoich czasów, XXI wieku aktualnie, nakładać na tekst, który jest starożytnym tekstem. W związku z tym ta mentalność była zupełnie inna, zamysł autora mógł być zupełnie inny i my możemy się strasznie, strasznie przejechać, jeśli tego kryterium nie weźmiemy pod uwagę. Kolejna ważna rzecz, to, którą Monika mi tu mówi szybciej, szybciej.
Nie, bo to już było, tylko powtarzamy, żebyśmy nie zgubili się w powtórce.
Nie zgubimy się, jedziemy według punktów, mamy ściągawę. Pismo Święte nie jest zbiorem prawd. To jest znowu bardzo takie dziwne dla niektórych, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, być może nie wszyscy, ale ja przynajmniej przez wiele lat miałem taką mentalność, że no Biblia to jest taka księga mądra, która ma prawdy. Prawdy życiowe, prawdy teologiczne, prawdy moralne, prawdy objawione, prawdy zbawcze. I uwaga, Pismo Święte nie jest zbiorem prawd, nawet zbawczych. Już nie mówiąc o tym, że nie jest zbiorem prawd jakich? Historycznych,
przyrodniczych, jakichś geograficznych.
Moralnych. Tak, czyli...
O tym było w poprzedniej audycji, jeżeli kogoś to interesuje, odsyłamy do pierwszej audycji.
Monisia mnie tutaj strofuje, ale co robi Pismo Święte? Nieomylnie uczy prawd zbawczych.
Znaczy to jest kluczowe, powiem szczerze, że przynajmniej dla mnie to była radykalna zmiana w myśleniu. Takie właśnie podejście, że Pismo Święte... Przede wszystkim akcent jest położony na to, że uczy nas prawd zbawczych. Uczy nas.
Tak, czyli nie jest zbiorem prawd, a uczy nas. Czyli mamy pewną interakcję. Zdanie, na przykład zdanie, że w Piśmie Świętym jest prawda zbawcza, jest niepoprawne tak naprawdę. Jest takim niepoprawnym skrótem myślowym i Sobór w miejsce prawdy biblijnej wprowadził, można powiedzieć, element dydaktyczny, tak? Co to jest ten element dydaktyczny? To znaczy, że mamy relację nauczyciela i kogoś, kto się uczy. Ten proces został zdefiniowany jako kluczowy podczas czytania Pisma Świętego. Dalej, kochani, wynika z tego coś, co Monika ostatnio zapisała po audycji, żeby to koniecznie podkreślić. Tak,
ja
tak, tak, napisałaś, a ja to wydrukowałem tylko, kotek. Już teraz nie pamięta, co pisała.
Mówiliśmy o tym, że właśnie ten moment takiego pewnego konieczności zdefiniowania właśnie, kto jest autorem Pisma Świętego, czym jest Pismo Święte, wynikało właśnie z odkryć naukowych i był taki, mówiliśmy o tym, takim właśnie, no, takim napięciu, ogromnym napięciu, że nauka przeczy Biblii, że nauka przeczy, można powiedzieć, Słowu Bożemu,
takim napięciu, które było kiedyś
było.
I w niektórych ludziach do dzisiaj jest. Jak to? To w końcu od małpy czy nie od małpy? Czy było Adam i Ewa, czy nie było Adama i Ewy?
Ale właśnie, to jest bardzo piękne, że te odkrycia naukowe pomagają nam tak naprawdę zrozumieć Pismo Święte. Lepiej zrozumieć właśnie zamysł autora, lepiej zrozumieć mentalność czasów, w których te fragmenty powstawały. I to jest bardzo ważne i muszę powiedzieć, że nauka nam tutaj sprzyja, jest naszym sprzymierzeńcem właśnie w lepszym rozumieniu Słowa Bożego.
I tak, i w związku z tym jest jakaś niezwykła mądrość Kościoła w takim rozumieniu nieomylności Biblii, czyli Kościół naucza tak, całe Pismo Święte od pierwszej do ostatniej litery jest bezbłędne i nieomylne. Tylko uwaga, w czym jest nieomylne? W nieomylnym nauczaniu prawd utrwalonych dla naszego zbawienia. Można powiedzieć, Pismo Święte nieomylnie naucza prawd utrwalonych dla naszego zbawienia, a więc nie jakichkolwiek prawd.
Chodzi o to, że nie ma takiego fragmentu z Biblii, który nie mógłby służyć tej nauce prawd zbawczych, że w związku z tym każde zdanie, każdy fragment, każda księga jest, można powiedzieć, właśnie źródłem, tym nauczycielem, może być nauczycielem prawd zbawczych. Niczego z tego nie wyłączamy, ale cel jest zupełnie inny, nie taki, że my mamy poznać historię Izraela, czy historię powstania człowieka.
Albo jak powstał kosmos, albo co Biblia mówi o finansach. To absolutnie
nie.
Ale
cała Biblia może być przez Ducha Świętego dzisiaj wykorzystana, aby nauczać nas prawd zbawczych, aby uczyć nas o Bogu.
A są tam różne poglądy na temat finansów, przyrody, na temat wychowania dzieci. Te poglądy mogą być mądre i możemy je przyjąć, ale mogą też być już nieaktualne.
Które właśnie mogą być nieaktualne, chociażby związane na przykład ze strojem kobiet w kościele albo z tym, że kobiety nie powinny się w kościele odzywać.
Właśnie, a moja żona się odzywa. Czyli...
Nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i zachęcamy wszystkie kobiety, żeby się w kościele odzywały. I teraz, kochani, dalej. Ostatni punkt podsumowania to jakoś ważne, żeby sobie utrwalić, chodzi o proces nauczania. I mamy wobec tego interakcję wspólnoty i tekstu. Uwaga, ważne słowo padło. Wspólnoty, a tekst. Wspólnota słucha tekstu, a nie tylko ja sam. Chodzi o głębsze zrozumienie i Sobór podaje takie jedno zdanie, że sąd Kościoła nabywa dojrzałości w rozumieniu Pisma Świętego.
To, bierzemy taki oddech.
Bo to jest strasznie ważne.
I też można powiedzieć takie logiczne, że tak jak trzeba poznać zamysł autora i widać, że wiedza się zmienia, dzisiaj widzimy pewne rzeczy inaczej, tak samo, tak jak dziś rozumiemy pewne rzeczy, one prawdopodobnie za jakiś czas, w związku może właśnie z rozwojem wiedzy, jakoś z rozwojem ludzkości, też mogą być inaczej odczytywane. I ten sąd Kościoła będzie dojrzewał. On nie jest dziś już, można powiedzieć, raz na zawsze ustalony.
Przy czym tutaj jeszcze dodam, że prawdy zbawcze są niezmienne, dogmaty się już nie zmienią, natomiast nasze zrozumienie tych prawd może się pogłębić.
O właśnie, dziękuję,
i
to
o to
ważne.
Chodzi, że nie mamy z czymś, co jest już nam dane jest, mamy do czynienia z czymś, co jest nam dane, objawienie jest zakończone w Jezusie Chrystusie, natomiast nasze zrozumienie tego, co nam się przydarzyło, będzie trwało przez wieki i Kościół może pogłębiać i pogłębia to zrozumienie, a skoro dzisiaj coś głębiej rozumie, dojrzalej, to znaczy, że parę lat temu rozumiał coś płycej i mniej dojrzalej i nie ma w tym nic okropnego, tragicznego.
Tak, to nie było tak, że tam był błąd albo coś było nie tak, po prostu
uczymy się. Uczymy razem się z rodziną
dojrzewamy.
Ludzką, będąc pośrodku rodziny ludzkiej, ludzie Kościoła odczytują coraz głębiej objawienie i to jest piękne i nie musimy mieć z tego powodu żadnych kompleksów. No i teraz weźmy pierwsze pytanie, ja je przeczytam.
Może ja przeczytam, a ty odpowiesz, Maciej.
Nie, bo to jest tak, jak ja przeczytam, to Monika odpowie. Ale ty, no.
Ale ja przeczytam, a ty odpowiesz.
No dobrze, dobrze.
Może tak być? Kochani.
Może być.
Pytanie. A czy to nie jest tak, że czytając Słowo Boże, prawdziwą treść i sens odczytujemy w naszym sercu? Czy trzeba szukać mentalności i prawdy historycznej tamtych czasów, żeby znaleźć to, co Ojciec, czyli Bóg, nam mówi? To, co chce nam przekazać, przecież to ma być proste, a nie jakieś zawiłe i skomplikowane. A szukanie tego, dlaczego autor, człowiek tak napisał, a nie inaczej, przenosi ciężar treści z tego, co istotne, na tło i można się nieźle zamotać.
No, dziękujemy bardzo w ogóle za wszystkie pytania, również za to. Bardzo, bardzo się cieszymy, że ono padło. Tutaj autorka pyta, mówi, że można się nieźle zamotać, szukanie, dlaczego autor tak napisał. A Sobór mówi dokładnie odwrotnie. Można się nieźle zamotać, jeśli zamienimy pytanie, jaki był zamysł autora, na pytanie, co to słowo mówi do mnie. Tak? To się wydaje takie, bym powiedział, nawet nabożne, pobożne, że przecież to Pismo Święte ja biorę do ręki, czytam, nie muszę w ogóle się zastanawiać, tak jak rezonuje moje serce.
To wystarczy.
To wystarczy. Otóż według nauki soborowej dokładnie nie wystarcza i jest niedobrze, jeśli będziemy brali tekst bez całego kontekstu, bez świadomości, po co został napisany, dla kogo został napisany. I to nie tylko mówimy o Starym Testamencie, ale mówimy o Ewangeliach i tu jeszcze się nieźle będzie działo podczas naszych spotkań, także szykujcie się. Do tego w ogóle jeszcze pytania dzisiaj nawiążemy. Czy właśnie to pytanie jeszcze będzie miało dzisiaj odpowiedź w treściach planowanych? Jak dotrzemy, bo nie wiadomo, czy dotrzemy. Drugie pytanie. W odniesieniu do tego, co Państwo dzisiaj mówili na temat czytania Biblii, chciałam zapytać, jak się Państwo zapatrują na sprawę praktykowania dziesięciny? O, i to jest... bardzo, bardzo znowu dobre pytanie, dlatego że ktoś powie, Pismo Święte mówi, że...
wprost, o dziesięcinie na przykład.
Tak, i że Biblia mówi, że powinniśmy płacić dziesięcinę na jakieś cele ewangelizacyjne, charytatywne, bo tak jest gdzieś napisane.
W każdym razie było w Starym Testamencie tak, że o składaniu właśnie ofiary z dziesiątej części, żeby oddawać chwałę Bogu. I potem też właśnie był zwyczaj płacenia dziesięciny.
I teraz my powiemy tak. Jak my się zapatrujemy na sprawę praktykowania dziesięciny? My uważamy, że jeśli ktoś wysłyszy w swoim sercu, że chciałby tak robić, to jest to bardzo chwalebne. Natomiast jeśli ktoś podpiera się autorytetem Biblii i mówi, że Pismo Święte mówi, że trzeba tak robić, popełnia błąd teologiczny i pewne nadużycie również. Czyli to, czy jakaś wspólnota będzie miała zwyczaj płacenia, czy nie będzie miała zwyczaju płacenia, jest jej sprawą, tym, co sobie ustali. Ma prawo sobie tak ustalić, jak nie chce, nie jestem członkiem tej wspólnoty. Jak chcę, to jestem i płacę. Jak się zgadza z moim sercem, płacę. Natomiast powołanie się, że to Biblia mówi, że trzeba płacić, będzie właśnie takim błędem teologicznym, o którym mówimy.
Tutaj należy także brać pod uwagę, jakie jest nauczanie Kościoła. Jesteśmy nawoływani, aby płacić składki na Kościół, żeby go wspierać, ale nigdzie nie jest powiedziane wprost, dokładnie, że to musi być tak i tak. To jest pewna propozycja, ale niedobrze byłoby z tej propozycji zrobić
prawdę zbawczą.
Prawdę zbawczą, bo, czy taką zasadę typu prawo jest właśnie takie.
Tak, bo to nie jest prawda zbawcza. Pismo, Biblia nie zajmuje się tym aspektem i już nie będziemy powtarzać o niefortunnych bardzo pomysłach, żeby robić konferencję Biblia o finansach. Teraz, kochani, już przejdziemy do treści dzisiaj planowanych. Dzisiaj chcieliśmy się zająć w ogóle tym, jak ta książka powstała, którą mamy, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Zdarza się nam tak, że sobie wyobrażamy, prawda, że siedzi autor natchniony, ma zamknięte oczy, skupiony, pisze, zwój, prawda, i to tak właśnie powstawało. Generalnie, jeśli Ewangelia, jeśli Sobór mówi o charyzmacie natchnienia, to tym charyzmatem obejmuje całe działanie zmierzające do powstania tekstu biblijnego, czyli nie sam moment nawet fizycznego spisania, tylko to, co dla dzisiejszej mentalności wcale takim koniecznie procesem autorskim nie jest. Bo to jest taka nasza mentalność. Ktoś usiadł, i gajdowie usiedli i napisali książkę Rozwój, jak współpracować z łaską i zaczęli od A, skończyli na Z. Tak nie było. Sama procedura powstawania, gromadzenia materiału, brania fragmentów z różnych miejsc, redagowania, korekty, ktoś się wypowiedział tak, ktoś tak, wzięliśmy to pod uwagę. To był cały proces i chociaż na okładce jest tam autor Monika i Marcin Gajdowie,
ale można by wiele osób tam jeszcze umieścić, którym zresztą tutaj dziękujemy za właśnie takie uwagi, za wsparcie. Też to nie jest tak z tymi księgami, że one, to zresztą czasami widać, że pewne fragmenty tak jakby są troszeczkę doklejone, troszkę późniejsze. To też tak, to też tak po prostu było.
Tak, że... no dzisiaj będą konkretne przykłady. Mhm. Czyli studium natchnienia przepraszam. Studium natchnienia obejmuje wiele procedur, które towarzyszyły powstaniu Pisma Świętego. W związku z tym technicznie my byśmy mogli w ogóle powiedzieć o procesie redakcji.
Także na przykład jeżeli chodzi o Ewangelię, to najprawdopodobniej było wiele osób, które brały w tym udział.
W redakcji tych
tekstów. Ksiąg,
tak. Już w przypadku Starego Testamentu to w ogóle cała masa, można by powiedzieć. W związku z tym my używamy jakiegoś skrótu myślowego, teologicznie określenie autor natchniony, czyli hagiograf. Hagiograf, czyli autor natchniony, jest takim skrótem myślowym, pod którym ukrywa się techniczne pojęcie całej redakcji, bo wiemy, że to nie jest jeden człowiek. Za powstaniem Ewangelii świętego Marka nie stoi jeden człowiek, święty Marek. Dei Verbum mówi również coś bardzo ważnego o tym, jak właśnie czytać Pismo Święte, i tutaj jeszcze nawiążemy do pytania, które padło, i przeczytamy jeszcze jedno. Każdego dnia Kościół podczas mszy świętej czyta fragment Ewangelii, która ma prowadzić człowieka do wyborów w życiu, najlepiej dobrych. Jest pomocna w odczytaniu faktów ze swojego życia, a czasem podjęcia decyzji. Każdego też dnia otwieram podczas modlitwy uczniom Pismo Święte, aby słowo chodziło ze mną, pomagało w czasie pracy, spotkań. Traktuję to słowo jak rozmowę z Panem Jezusem. Słowo jest żywe, gdy trafia w moje serce i przemienia go. Czy można słowo traktować tylko jak fragment, który się przeczytało? Czy można traktować fragmenty Pisma Świętego jak wskazówkę dla swojego życia? I tutaj będziemy mieli właśnie taki bardzo istotny moment, który jest na styku tego, kto nam to słowo dał, i na styku tego, po co dał i kto jest odbiorcą tego słowa. Generalnie zacznijmy od tego, że odczytanie Pisma Świętego, czyli zgodnie w duchu, w jakim zostało napisane, takiego sformułowania używają autorzy Dei Verbum, czytelnik powinien czytać w duchu, w jakim zostało napisane, i ten moment w duchu, czyli pewne natchnienie wspólnoty następuje, inspiracja wspólnoty, natchnienie tekstu spotyka natchnienie wspólnoty, dokonuje się przede wszystkim podczas celebracji liturgicznej. W związku z tym, co my robimy? Czasami możemy uroczyście wnieść Pismo Święte, Ewangelię, wstajemy, kreślimy znak krzyża, oto słowo Pańskie, całujemy Biblię, ale zwróćmy uwagę, i tutaj ktoś tak pięknie to zauważył, że przepisy Kościoła nie pozwalają na to, żeby pokazać, podnieść w tym momencie książkę i powiedzieć oto słowo Pańskie. To niektórzy tak robią, prawda? Podnoszą jeszcze Ewangelię, mówią oto słowo Pańskie, i niestety robią tak niekoniecznie prawidłowo, właśnie dlatego, że ten oto słowo Pańskie to jest już rzeczywistość pomiędzy nami, głoszącym, czytającym i wspólnotą, która słucha. Czyli jesteśmy w takim czymś, co jest szersze niż książka.
Tak, bo muszę powiedzieć, że jeżeli podnosimy lekcjonarz i mówimy oto słowo Pańskie, to tak jakby to słowo Boże było zamknięte tylko w tych słowach napisanych na kartce, ale tutaj dzieje się coś więcej, że to słowo Boże zostało przeczytane do wspólnoty, która właśnie czyta je w duchu, i to jest słowo, to jest słowo Pańskie. Mhm.
Czyli mamy księgi, które nam zostawiła wspólnota, uznała je za kanoniczne, aby podczas celebracji liturgicznej w duchu, w natchnieniu czytać je, i kto jest odbiorcą? Nie jedna osoba, tylko cała wspólnota. Zaraz powiemy, że to się później przełoży na wybory pojedynczych osób, ale jest niezwykle istotny kontekst wspólnoty. Czyli
może jakiś przykład właśnie byś dał, tak żeby to...
Mhm. Jeszcze zanim ten przykład, to powiedzmy sobie tak. Kościół nakłada na nas obowiązek po Soborze Watykańskim II że kontakt z tekstem powinniśmy rozpoczynać od pytania, nie takiego właśnie pobożnego, co to słowo mówi do mnie. Może to jest bardzo dla was dziwne, ale nie, że gajdowie takie rzeczy mówią. Ale powinniśmy zacząć od pytania, co autorzy chcieli nam przekazać tym tekstem, co mieli na myśli. Czyli pytanie, co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć, czy co do mnie mówi Pan Jezus, ono jest z pewnością pobożne, ale nie będzie w procedurze kościelnej, nie będzie do końca właściwe i niesie ze sobą bardzo poważne pułapki. No bo weźmy teraz sobie na przykład taki tekst. No nie wiem, co byśmy wzięli. Takie, co można. Monika kocha moją żonę, żebyście widzieli, jakie ona robi wielkie oczy, jak nie wie.
Myśmy to wcześniej przerabiali, że ja tego nie rozumiem i Marcin miał to wytłumaczyć. Także może puścimy muzykę, nie?
Nie puścimy, bo już ktoś mi zwrócił uwagę, że muzyki się nie puszcza, dobrze. Tylko odtworzymy. Tak, to specjalnie.
To może zrobimy sobie moment. Tak.
Specjalnie dla tego kogoś, kto wie, że się nie puszcza.
Dziękujemy za tę uwagę.
Wiemy, co chcemy powiedzieć, naradziliśmy się. No i teraz tak, weźmy sobie właśnie jakiś przykład i na przykład weźmy ten fragment, że Jezus spotyka się z bogatym młodzieńcem, tak zwanym bogatym młodzieńcem, który się pyta, co mam zrobić, żeby uzyskać życie wieczne. Jezus mu przypomina
przykazania.
On mówi, wypełniam to wszystko i wtedy Jezus mu mówi takie zdanie, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną, prawda? No, to jest taki właśnie bardzo dobry przykład na to, że powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, co wspólnota, która to słowo głosiła, która to słowo spisała, chciała przekazać, co mieli na myśli.
Co było treścią tej katechezy, tej dobrej nowiny.
Tak, co było, możemy też porównać to trochę do ikony, jeszcze o tym będziemy mówili. Co ta ikona chce nam powiedzieć? I teraz to jest pierwsze pytanie. Nie, co Pan Jezus chciał powiedzieć, bo w tym tekście Jezus mówi coś, nie musimy się zastanawiać, co chciał powiedzieć, bo powiedział, idź, rozdaj wszystko, co masz i chodź za mną. Tylko musimy czytać szerzej, co wspólnota chciała przekazać. I to jest duża różnica, jak zobaczycie, naprawdę duża i ona robi dużo, ma duże znaczenie. I teraz ta wspólnota przekazała komu? Nie mi osobiście, Marcinowi Gajdzie, który sobie siedzi z Biblią na kolanach. Przekazała wspólnocie Kościoła takiej, jaką teraz jest, jakiej doświadczam, z moją rodziną, parafią, kierownikami duchowymi, spowiednikami, a przede wszystkim z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, czyli przede wszystkim z tym, jak my dzisiaj te teksty czytamy. I teraz w tym zderzeniu tego, co oni chcieli przekazać i co my, nie ja, my odbieramy, dopiero po tym może się pojawiać moje my. Moje, ja. Przepraszam, ja. Czyli dopiero wtedy i okaże się, że w tym tekście nie będzie chodziło, żeby każdy wziął, rozdał wszystko, co ma i swoje majątności i rozdał ubogim. Jeśli jakaś wspólnota weźmie ten tekst i zacznie go w ten sposób interpretować, to będzie robiła poważne nadużycie, dlatego że my jako wspólnota kościelna nie czytamy tak tego tekstu. Bo gdybyśmy go tak czytali, to nikt z nas nie miałby żadnych majątności.
Własności.
Nie mielibyśmy w zasadzie rodzin, tylko chodzilibyśmy za Jezusem. Oczywiście, że ktoś może to zdanie wysłyszeć osobiście, bardzo konkretnie, właśnie jakby dosłownym sensie.
I są takie wspólnoty, które podejmują na przykład właśnie takie powołanie, takie właśnie działania, ale wiemy, że to nie jest dla wszystkich.
Tak, i teraz też to osobiście jest tutaj bardzo ważne, bo jeśli się to stanie jakimś, że tak powiem, zwyczajem wspólnotowym, nawet nowym prawem, wywoła jakąś presję w słuchaczach, to nie będzie kościelne, nie będzie eklezjalne. I teraz ja mogę usłyszeć coś takiego i zostać franciszkaninem. Mogę, Monisiu?
Nie.
Nie, a no właśnie.
Ja zazwyczaj mówię nein.
Nein, tak. Dlaczego nein? Bo co?
Bo jesteś?
Bo jestem żonaty i mam czwórkę dzieci i nawet jak te dzieci już właśnie wyfrunęły z domu, to ja mam swoje obowiązki stanu i w związku z tym moje osobiste spotkanie z tym tekstem nie może wyskoczyć z kontekstu wspólnoty. Nie może wyskoczyć z całości. W związku z tym jest kierownik duchowy, spowiednik, moja żona i inni ludzie, którzy pomagają mi zobiektywizować czytanie tego tekstu. A więc nie tak. Biblia, słowo spadło z nieba, napisane dosłownie, a ja sobie siedzę, dosłownie czytam i wyciągam wnioski, bo mogę wyciągnąć kompletnie niepoprawne. Weźmy teraz ten drugi przykład, cośmy się umówili.
Na przykład wtedy, kiedy Słowo Boże mówi nam na przykład takie wezwanie: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. I teraz, czy jak czytać na przykład takie wezwanie?
No właśnie, i teraz ktoś sobie weźmie, osobiście czuje, że to nie dotyczy Kowalskiego, prawda? Dotyczy tak. Wszystkich, ale akurat
ale
nie Kowalskiego.
Kowalski mi tak, no, nie no, no taką mi krzywdę zrobił.
Nie, bo Kowalski założył taką partię polityczną, z którą się kompletnie nie zgadzam i w związku z tym, co do Kowalskiego... To mi serce nie mówi, że ja mam kochać nieprzyjaciół. Mówi mi co do kogoś innego, prawda? Nie mówi mi Kościół, Urząd Nauczycielski Kościoła mówi w postaci papieża o przyjmowaniu uchodźców, a mi serce mówi, że te teksty nie dotyczą uchodźców. Czyli zaczynam się rozchodzić z Kościołem i tu się zaczyna właśnie ten subiektywizm.
Czyli właśnie tak jakby w dwie strony, że można zbyt radykalnie czy zbyt dosłownie przyjąć Słowo Boże, ale też można właśnie troszeczkę wypadać poza właśnie ducha Jezusa Chrystusa, który był właśnie taki. Taki właśnie był Jezus, który kochał nieprzyjaciół, który oddał za nas swoje życie.
Okej, okay, ale tu znów, Monisiu, mówisz już trochę w ten sposób. A trzeba się zapytać, co miała na myśli wspólnota, która właśnie taki tekst mówiła, głosiła. A my wiemy, właśnie dzięki Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, że miłość nieprzyjaciół jest istotną częścią całej Ewangelii i my w związku z tym nie pomylimy się, mówiąc, że i Ksińskiego, który założył tą partię, również trzeba kochać. No więc stoimy przed takim właśnie, mamy w sobie pewne zderzenie wspólnoty, która nam tekst dała i wspólnoty, która ten tekst odbiera. No to co w takim razie z pytaniem, co do mnie mówi Pan Jezus, prawda? Bo dzisiaj nawet żeśmy trochę z Moniką na ten temat dyskutowali, bo Monice się tak przykro zrobiło.
Że do mnie nie może mówić.
Że
nie.
Teraz już Pan Jezus nie będzie mówił do mnie.
Że ja teraz nie mogę zapytać, co mówi do mnie. Że ja nie mogę wziąć tego tekstu i zobaczyć, co mówi do mnie. Tylko muszę zobaczyć, co mówi do całej parafii, do całej wspólnoty.
Otóż
mówi.
Właśnie.
I tak i nie.
Co mówi do mnie, mogę dopiero na końcu wysłyszeć po uwzględnieniu tych dwóch kontekstów. Wspólnoty, która tekst dawała, zamysłu autora, po co ten tekst został spisany i po uwzględnieniu kontekstu, jak teraz wspólnota Kościoła ten tekst czyta. Bo jeśli wezmę sobie tekst na przykład o tym, że kto nie przyjmie chrztu, będzie potępiony, a jest takie zdanie w Ewangelii, i nie uwzględnię tego, że wspólnota Kościoła aktualnie tego tekstu nie czyta dosłownie i nie tak rozumie, no to wyjdzie mi na to, że, nie wiem, 4/5 ludzkości idą do piekła, prawda? Bo nie są ochrzczone. Ale nigdzie nie znajdziecie w naszej wspólnocie obecnie, mówię o publicznym nauczaniu Kościoła, przekonania, że ludzie nieochrzczeni idą do piekła. Czyli wspólnota uczy się i czytać ten tekst inaczej, głębiej, i dopiero teraz ja w tym kontekście mogę się zastanowić, co do mnie mówi Pan Jezus w związku z tym słowem. A nie wcześniej, bo jeśli by wziął to zdanie sobie wcześniej, to wyjdzie mi na to, że Pan Jezus mi mówi, że moja nieochrzciona ciotka, chociaż jest dobrym człowiekiem, pójdzie do piekła.
Bo nie ma chrztu.
Bo nie ma chrztu. No tak mi mówi Pan Jezus. Nie, tak ci nie mówi Pan Jezus. I to jest właśnie ta różnica. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jakby nie było jasne, zadawajcie pytania.
W każdym razie dla mnie też nie jest takie jasne, w związku z czym patrzę na mojego męża z nadzieją, że on tutaj jakoś prosto nam mi także to pomoże złapać, żeby właśnie znaleźć to, co jest tym głównym przekazem, żeby się gdzieś nie zgubić. A Kościół nam naprawdę wskazuje, jak mamy czytać Pismo Święte.
Kochani, mi się zdaje, że dzisiaj sporo, że to by mogło wystarczyć. Po prostu powierzmy się Bogu na koniec, by te audycje nasze nie zniechęciły Was do czytania. Dajcie nam szansę, to jest dopiero druga audycja.
Ale zapraszamy właśnie do tego, żebyście zadawali pytania. Dzięki temu my też, szukając odpowiedzi na nie, jakoś łatwiej jest nam sformułować pewne treści, które chcielibyśmy przekazać, którymi chcielibyśmy się z Wami dzielić.
Na następnej audycji powiemy o tym więcej, o tej procedurze powstawania. Będzie to ciekawe. Będzie trochę o Starym Testamencie, o Nowym Testamencie, ale bardzo byśmy Was prosili, żeby w ramach zadania domowego przeczytać wstępy do Ewangelii. Jeśli macie jakiekolwiek wydanie Biblii, a im nowsze, tym lepiej, to przed każdą Ewangelią znajdziecie wstęp.
Zresztą jak przed każdą księgą, ale przed każdą Ewangelią na pewno też jest.
No, to jak sięgniecie po te wstępy, to będzie nam później prościej złapać wspólny język. Tymczasem powierzmy się Bogu. Naucz nas czytać Twoje słowo. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, pomóż nam też z miłością, z wiarą, otwierać się na naukę Kościoła. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Spraw, by te spotkania służyły tym, którzy słuchają teraz, tym, którzy będą słuchać w przyszłości. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Ściskamy Was serdecznie, Monika
i Marcin.
Diakon Marcin.
I diakon Marcin, zapomniałam.
Właśnie.
Diakon Marcin z Bolechowa.
Może kiedyś pobłogosławię ludzi.
Może.
Słuchajcie, kochani, jeszcze raz dziękujemy. Piszcie pytania. Dzięki też za wpłaty na fundację. Jest to dla nas ważne. Wszystkiego dobrego.
O modlitwę z Bogiem.